I tym razem debiut. Po raz pierwszy robimy radio w tramwaju. Tramwaj numer 6. Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze, po raz drugi.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To gigantyczne wyzwanie, rozmowa w tramwaju linii numer 6. Wiadomo, jesteśmy na północy Szczecina. Stan torowisk tramwajowych akurat w tej dzielnicy miasta jest, no powiedzmy sobie szczerze, niedoskonały. Mam nadzieję, że Krzysztof Skowroński, trzymając ten mikrofon, się nie przewróci, a ja nie wypadnę z tramwaju, bo znajduję się tuż przy drzwiach.
Na razie drzwi szczęśliwie są zamknięte. Szczecin, tramwaj numer 6 spóźnił się.
Dwie minuty się spóźnił, to jest bardzo dobry rezultat, dlatego że przy tym natężeniu remontów, modernizacji torowisk w Szczecinie, zmian w kursowaniu tramwajów, naprawdę trudno liczyć na to, że tramwaje będą kursowały punktualnie. Zresztą mam takie wrażenie, graniczące z przekonaniem, że tylko Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego dokładnie wie, skąd i dokąd jadą tramwaje, od której odchodzą. Obywatele mają z tym poważny problem.
A jaki jest ten Szczecin 15 września 2021 roku?
Szczecin jest bardzo fajnym miastem do życia. Mam głębokie przekonanie, że dobrze rozwijającym się od dwóch dekad, nadrabiającym zaległości z czasów Wielkiej Smuty, niewątpliwie rządy Leszka Millera, a potem Marka Belki w połączeniu z rządami niestety legendy Solidarności, ale słabym prezydentem Mariana Jurczyka, dały efekt w Szczecinie piorunujący. Jesteśmy to znaczy Radio Wnet jest w miejscu, w którym kiedyś budowano największe statki w Europie, i to nie w czasach niemieckich i weimarskich, tylko w czasach już III RP. Potem z tego praktycznie nic nie zostało, odbudowa tego wszystkiego, co zostało zniszczone w Szczecinie w ciągu tych 10-20 lat, i z poziomu polskiego rządu, czyli polityki państwa polskiego, i z poziomu samorządu jeszcze zapewne potrwa. Ale Szczecin to naprawdę dobre miasto do życia, prężnych młodych ludzi, którzy myślę, że od już co najmniej jednej lub dwóch dekad są dumni z miasta, w którym mieszkają.
Wczoraj był kongres morski. To taki moment, kiedy wszyscy ludzie odpowiedzialni za morze przyjeżdżają do Szczecina, zastanawiają się, co dalej zrobić z tym przemysłem stoczniowym, z portami. Optymizm panuje wśród polityków dobrej zmiany. W 2017 roku była stępka, była obietnica budowy promów, a teraz 4 promy mamy wybudować. Wczoraj podpisał odpowiedni dokument minister Grubarczyk.
Tak. To znaczy, my rozmawiamy o tym na zupełnie już serio, bo mieliśmy taką konwencję do tej pory rozmowy, trochę z przymrużeniem oka, ale teraz mówimy o tym zupełnie serio. Ja myślę tak, jeżeli rozmawiamy o politykach dobrej zmiany, którzy wpadli na oczywisty, wydawałoby się, pomysł wzmocnienia tego regionu Polski poprzez wzmocnienie infrastruktury związanej z gospodarką morską, no uznaję ten pomysł za fantastyczny i w ogóle zrealizowany. W tym znaczeniu zrealizowany, że udało się zrobić różne rzeczy, które przez 20 lat były niemożliwe. Rzeczywiście stępka i prom nie okazały się pomysłem zrealizowanym z pozytywnym finałem. Mało, myślę, w tej chwili polityków już wierzy w to, że te zapowiedzi ministra Grubarczyka się spełnią, ale to dlatego, że znana jest przeszłość tego projektu. Przecież ten powczorajsze podpisanie umowy odbyło się na serio, nie było tylko obietnicą, tylko było złożeniem podpisu pod dokumentem spółki z przedstawicielami rządu. Myślę więc, że mimo tego defetyzmu związanego akurat ze stępką i promem, ten projekt zostanie przynajmniej w części zrealizowany. No i trzeba tutaj dodać, żeby być po prostu uczciwym, że takiej liczby inwestycji w infrastrukturę związaną szeroko rozumianą gospodarką morską nie było tutaj od wojny. No to można mówić o pogłębieniu toru wodnego, o budowie gazoportu, o gigantycznych inwestycjach infrastrukturalnych w porcie, idących w miliardy złotych, budowę dróg, budowę mostów. No generalnie te wszystkie warunki, które mają sprawić, że gospodarka morska wróci pełną gębą do Szczecina, się dzieją.
Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem Solidarności w PŻM-ie w czasie tego kongresu morskiego. Powiedział po pierwsze, że PŻM kilka statków sprzedaje, po drugie, że oczekują na ten prom, który zostanie wybudowany, bo jeden będzie dla PŻM-u, drugi będzie dla żeglugi bałtyckiej, ale powiedział tak, przede wszystkim brakuje marynarzy. Marynarze, którzy pływają na statkach PŻM-u, to są Bułgarzy, Czesi, części Rumunii polskich marynarzy nie ma, bo to się już marynarzom nie opłaca. I powiedział, zapytałem się, to co to znaczy? Czy my rozbudowujemy potęgę morską, czy zwijamy? Odpowiedział, zwijamy.
No, stawia mnie pan w trudnej sytuacji. W roli eksperta w tej dziedzinie ja się nie czuję na tyle mocny, aby w sposób autorytatywny o tym na antenie wielu tysiącom ludzi opowiadać, więc pozwoli pan, że akurat tego nie skomentuję. Natomiast odniosę się do innej części pańskiej wypowiedzi mówiącej o tym, że no, na statkach i pod obcymi zresztą banderami raczej zatrudniani są, jak pan powiedział, Filipińczycy i Bułgarzy. No, bycie marynarzem w Szczecinie nie jest już, no, nie chcę powiedzieć, że jest passé, prawda? Ale nie jest już niczym takim, co powoduje mocniejsze bicie i szybsze bicie serca młodych dziewcząt, nie? Szczególnie z liceów otaczających Akademię Morską.
Ten tramwaj, przyjechaliśmy kilka przystanków.
Mamy do jednego z najpiękniejszych miejsc w Szczecinie, to są Wały Chrobrego. Fantastyczny widok na Łasztownię, o której w godzinę temu mówił u państwa w radiu Michał Rębas. Miejsce absolutnie magiczne, kiedyś zamknięte dla Szczecina i Szczecinian. To były tereny portowe, obecnie jest otwarte. Trwa rewitalizacja tego terenu. Nikt już tutaj działek nie chce sprzedawać, wszyscy chcą kupować, ceny astronomiczne. Myślę, że to jest przyszłość Szczecina. Po prawej stronie Wały Chrobrego, które znane są wszystkim w Polsce, tutaj sumują statki wycieczkowe. Proszę bardzo, mamy kolejny z Holandii, z Niemiec, z różnych takich fajnych miejsc. Przyjeżdżają tutaj ludzie na kilka dni czy na kilkanaście godzin po to, żeby właśnie zachwycać się tym widokiem, który pan ma gratis w tej chwili. Tutaj ja też.
Będą państwo mogli to wszystko zobaczyć, bo Lech Rustecki dzielnie filmuje to. Całą naszą podróż tramwajem. Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego, jest i pozostanie naszym gościem, ale może przejdziemy kawałek i zrobimy krótką sondę. Nie, panie redaktorze. Nie, teraz może podejdziemy, może ktoś nam coś powie. Przepraszam.
A ja mam.
To proszę. No to do pracy czy z pracy?
No właśnie, pracy nie ma.
Jak to nie ma pracy?
No nie ma. Słyszałem właśnie taką wypowiedź śmieszną, że ten, jak to się nazywa, że tu już...
No nie ma,
no bo nie można ma statków.
No jeszcze w PZM-ie są jakieś statki, można się...
W PZM-ie, ale ja pracuję w stoczni.
No w stoczni, a co, nie ma roboty w stoczni, będziemy...
Nie ma statków, nie sprowadzają i co?
Ale będą budować statki.
No to przypłyną jeden PZM tylko na remont. Taki, że lepiej nie pytać.
Ja, tak? Taki był co? Z dziurawy?
No taki kulawy. No tak, no co?
No to co pan...
Elektrycy mieli robotę, a nie normalni ludzie.
A to i co? I dzisiaj nic nie będzie pan robił?
Nie, no i wysłali do domu.
Tak?
No tak.
To ja życzę miłego dnia. Czy to jest to miejsce, gdzie powinniśmy wysiąść?
Tak, tak mi się wydaje. Zapraszam.
Wszystkiego dobrego, zdrowia. To wysiadamy z tramwaju numer 6, bo to jest to najpiękniejsze. Czy powinniśmy jeszcze jeden przystanek podjechać, panie redaktorze?
W zależności od miejsca, które sobie wybierzemy do obserwacji, to będziemy mieli widok naprawdę wspaniały. Jeżeli mamy mnóstwo czasu, to możemy pójść na górę, na tarasy na Wały Chrobrego. Jeżeli mniej czasu, możemy przejść się po prostu wzdłuż Odry. Tam znajdziemy przystanek tramwajowy po prawej stronie. Będziemy mogli udać się z powrotem do firmy. Jeśli sobie pan oczywiście życzy.
Może co innego. To może tak zrobimy, byle Lech Rustecki nie wpadł pod tramwaj filmując. Musimy ostrożnie przechodzić przez ulicę, a ja popatrzę na zegarek. Jest godzina 7:28. Za chwilę powinien się pojawić Łukasz Jankowski w Białym Miasteczku, ale my kontynuujemy naszą podróż po Szczecinie. Już wiem nawet, że Łukasz Jankowski czeka w białym miasteczku. To my w takim razie, przechodząc przez ulicę z redaktorem naczelnym Głosu Szczecińskiego,
kierowcy w Szczecinie, prawda? Zna pan takie przypadki w Warszawie, żeby 8 samochodów jednocześnie, kiedy pana dostrzegli kierowcy, się zatrzymało na przejściu dla pieszych?
A przystanek tramwajowy jest tam?
Tam, ale którędy idziemy? Pójdziemy dołem, górą, jak pan sobie życzy. Musimy chyba przejść tędy, zaraz. Tak, tędy musimy, tu mamy w lewo i w lewo sobie pójdziemy na przystanek tramwajowy. Przewodnika jeszcze nie robiłem, jeśli chodzi o...
Możemy się zatrzymać nawet, bo muszę zadać poważne pytanie na temat politycznego Szczecina. Jaki on jest?
Jaki jest polityczny Szczecin? Rzeczywiście dzisiaj z uwagą słuchałem Michała Rembasa. Szczecin to miasto wolności. Tutaj ludzie umiłowali wolność i oddali za nią życie. Myślę, że wespół z Gdańskiem to był najważniejszy ośrodek Solidarności, ten robotniczy rzecz jasna, do 89 roku, czyli za czasów karnawału Solidarności i później. Myślę, że jest to miasto jednak liberalne, bardzo otwarte. Do konserwatyzmu za Wisłą nam bardzo daleko. Natomiast ostry konflikt, który jest tutaj pomiędzy politykami dobrej zmiany, pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, ma uzasadnienie nie tylko związane z tożsamością tego miasta, tożsamością Pomorza Zachodniego, ale też realnymi działaniami, jakie za czasów rządów Platformy Obywatelskiej podjął rząd wobec właśnie tego regionu. Myślę, że gdyby pan zapytał kilku czy kilkunastu polityków najważniejszych, a na nazwiska te w polskiej polityce są wszystkim znane, począwszy od Grzegorza Napieralskiego, a być może i skończywszy na Joachimie Brodzińskim, wszyscy oni opowiedzieliby, że miasto było fatalnie traktowane. To znaczy miasto było traktowane jako margines Polski i mieliśmy takie głębokie przekonanie, że to, co się dzieje, jest niesprawiedliwe, bo szczecinianie zasługują na więcej. Nie dość, że miasto de facto było okupowane przez Sowietów, wprowadzono tu gospodarkę rabunkową do lat 50. Miasto odbudowywało się, czy powstawało po 56 roku, kiedy stało się jasne po wizycie, to trochę później, Chruszczowa w Szczecinie, że ono będzie polskie, to potem zamiast w to miasto inwestować, to je rabowano. Mam na myśli ten czas od 89 roku w górę. Dlatego ten konflikt polityczny ma różne wymiary i dlatego jest bardzo ostry. No wystarczy posłuchać Sławomira Nitrasa, także państwo wiecie,
albo,
o czym mówię.
Albo marszałka Grodzkiego, najsłynniejszego lekarza w Polsce.
Tak, to jest w ogóle bardzo smutna sprawa, bo nikt nie ma wątpliwości, że profesor Tomasz Grodzki jest wybitnym takochirurgiem, wybitną postacią nie na niwie polskiej, nie w Polsce, tylko po prostu na świecie. Jest rozpoznawalnym lekarzem, a jednocześnie zdolnym do tak niecnych czynów. Ja nie chcę mówić w sensie zero-jedynkowym o tym, że Tomasz Grodzki brał łapówki w zamian za lepsze traktowanie pacjentów, ale można to powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, ponieważ dwie instancje, no przynajmniej jedna instancja sądów potwierdziła możliwość tego, że te zarzuty są prawdziwe. To bardzo smutne, bo myślałem przez wiele lat, znam przecież Tomasza Grodzkiego od wielu lat, że wyróżnia się na tle Platformy Obywatelskiej nie tylko erudycją i elokwencją, ale przede wszystkim innymi standardami politycznymi. Pomyliłem się.
I to jest niespodzianka. Filipinki nie dośpiewały do końca swojego utworu. Jest godzina 7:40. My sobie spacerujemy po Szczecinie. Za chwilę z redaktorem naczelnym Przemysławem Szymańczykiem wsiądziemy do tramwaju i wrócimy do hotelu Wulkan, bo tam czekają goście. Mam nadzieję, że zdążymy. W jakiej odległości od tego? No, z 10 minut jechaliśmy.
Może trochę krócej, ale tak. Podejrzewam, że kilka minut nam to zajmie.
To mamy nadzieję, że zdążymy. To powiedzmy teraz o głosie szczecińskim. Nowy właściciel, nowy redaktor naczelny. Jakie zmiany?
Tu wchodzimy na grząski grunt, bo właściwie na ten temat powinni opowiadać przedstawiciele zarządu spółki. No ale co mogę powiedzieć? Na pewno cała grupa nowych redaktorów naczelnych, która trafiła do gazet regionalnych w Polsce, koncernu Polska Press, przyszła po to, żeby dokonywać zmian, nie po to, żeby pielęgnować stan obecny. Rzeczywiście, jeśli chodzi o rynek, jest trochę trudności z dziennikarzami, bo nie wiem, czy redaktorze zauważasz, że jednak zawód dziennikarza jest w odwrocie. Czy zgadzasz się ze mną?
Tak jest, chociaż staramy się ten etos zawodu dziennikarza teraz tutaj w Szczecinie wydobyć.
Ja powiem tak, bardzo trudno jest już uprawiać w tej chwili dziennikarstwo. Przy tej polaryzacji stanowisk właściwie dzielimy się na jakieś tam dwa plemiona i wzajemnie okładamy się kłonicami. I bardzo trudno przekonać jest ludzi, że uprawianie uczciwego dziennikarstwa opartego na
zasadach wypracowanych, no może 100 lat temu, prawda, tak powiedzmy, a w dziennikarstwie elektronicznym 40-50 lat temu, że praca w oparciu o te zasady przyniesie owoce. Mam niestety wrażenie, że dzisiaj są na rynku w Polsce o wiele lepsze oferty realizowania dla młodych ludzi i ta atrakcyjność zawodu dziennikarza, która kiedyś wystarczała, dawała bardzo wiele możliwości spotkania wielu interesujących ludzi, realizowania swoich pasji, dziś już nie działa. I jeśli mam mówić o jakichś problemach, do których czuję się powołany na tym etapie pracy, objąłem to stanowisko 1 września, no to właśnie o tym, żeby przekonać, że naszym zadaniem tutaj w Szczecinie, w Koszalinie i Słupsku, bo tymi gazetami kieruję, jest przekonanie młodych ludzi, ambitnych ludzi, że można, że ta praca może być fajna, tylko trzeba mieć w sobie dużo entuzjazmu, wytrwałości, być systematycznym i ciężko pracować.
Przejęciu przez Orlen wydawnictwa Polska Press towarzyszyły rozmaite artykuły, nawet protesty, nawet rozmaite interpelacje europosłów, którzy mówili, tak, w Polsce kończy się wolność słowa, bo koncern państwowy, spółka akcyjna przejmuje Polska Press. Czy to ma jakieś efekty? Czy to jakoś oddziaływuje teraz na głos szczeciński w tym sensie, że na przykład dziennikarze mówią, nie będę pracować w tym okropnym głosie szczecińskim?
Nie, tak absolutnie nie jest. Pan nadał tej rozmowie charakter poważny. Ja też chcę poważnie odnieść się do tego, co pan powiedział. No, to jest szopka. Ja traktuję to jako groteskę polskiego życia publicznego, jakiejś debaty publicznej. Traktuję to w kategoriach groteskowych, dlatego że rozumiem, że miarą wolności i demokracji w Polsce jest to, że, nie wiem, brytyjski, norweski czy niemiecki koncern posiada regionalne gazety, a w momencie, kiedy je sprzedaje i szuka na rynku potencjalnego nabywcy, to okazuje się, że gdy ustawia się w kolejce do zakupu polski podmiot, to jest to koniec demokracji. No jest to szopka. Nie, tego rodzaju argumenty nie padają, aż nie spotkałem ani razu podczas żadnej z prowadzonych przeze mnie rozmów z taką narracją. Raczej, jak powiedziałem, problem jest czym innym. Zarządzałem innymi mediami w przeszłości. Ten proces, o którym rozmawialiśmy wcześniej w wejściu, on trwa od wielu lat i w tym wypadku nie jest związany z Głosem Pomorza ani w ogóle z Polska Press.
Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego, jest gościem Poranka Wnet. W Szczecinie wschód słońca, chmury na niebie są, ale na razie delikatne. Jeszcze jeden letni, wrześniowy dzień nas czeka. W Szczecinie, o politycznym Szczecinie rozmawialiśmy, o dziennikarstwie rozmawialiśmy, o mieście rozmawialiśmy, to o czym jeszcze nie rozmawialiśmy?
To znaczy, ja bym chętnie porozmawiał o winie, ale o tej porze nie możemy, prawda? I w ogóle nie możemy, także to...
Szczególnie nie możemy przyznawać się do wina o tej porze, bo ta pora temu nie służy. To jest Poranek Wnet. Nadjeżdża, proszę państwa, tramwaj. Jeżeli to będzie tramwaj numer 6 albo tramwaj numer 11, ale innego wyboru nie ma, to za chwilę ponownie wsiądziemy do tramwaju. Tym razem będziemy jechać w kierunku Stoczni Szczecińskiej.
Tak, Stoczni Szczecińskiej, o to też toczył się spór, bo to, co zostało po Stoczni Szczecińskiej, przedstawiciele opozycji, może nawet i totalnej opozycji, chcieli nazywać Szczecińskim Parkiem Przemysłowym. I proszę sobie wyobrazić, że również o to toczył się bój w Szczecinie, czyli o same nazewnictwo. O nazewnictwo. Opozycja chce, żeby te tereny postoczniowe, zarządzane formalnie rzeczywiście przez Szczeciński Park Przemysłowy, nazywać właśnie tak, a dobra zmiana uznaje, że to jest absolutnie skandal. Przywracamy porządek rzeczy i nazywamy Stocznię Szczecińską po prostu Stocznię Szczecińską. Ja się oczywiście przychylam do tej drugiej nazwy, bo ona funkcjonuje w życiu publicznym miasta. Jak ktoś powie, jakby ktoś zapytał pana, pan zapytałby o Szczeciński Park Przemysłowy, to niewielu by na ten temat miał cokolwiek do powiedzenia, a Stocznię Szczecińską, a tak, to tam, Drudzkiego, Lubeckiego.
Rzeczywiście ten urząd wojewódzki jest imponujący. Jak to się stało, że wojewoda mieszka w takim zamczysku?
Przez zasiedzenie. W 1945 roku tutaj władze wojewódzkie się, polska administracja kształtowała. No nie dokładnie tutaj, ale potem tutaj się wprowadziła i tak już zostało. Remont czy też modernizacja tego przepięknego, cudownego gmaszyska trwa 50 czy 60 lat. To jest jak z Wawelem w Krakowie, to znaczy nieustannie trwają prace.
Dzisiaj będziemy... gościć u wojewody wczoraj na kongresie morskim. Wojewoda był i nawet razem pojechaliśmy i zobaczyliśmy, i to jest prawda, że to jest najładniejszy pomnik Lecha Kaczyńskiego w Polsce.
Tak, i chcę tu się tutaj pochwalić naszym drobnym sukcesem już jako Głos Szczeciński. Myśmy wczoraj jako portal GS24 jako pierwsi poinformowali o tym, że w wyniku wypadku czy też kolizji postument, na którym znajduje się świętej pamięci Lech Kaczyński, został uszkodzony, ale rzeczywiście przed bardzo też sympatycznym, miłym gmachem, w tym znaczeniu sympatycznym i miłym, że o dosyć interesującej architekturze, tak, przy Alei Wojska Polskiego znajduje się pomnik świętej pamięci prezydenta, ale powiem w ten sposób, jeżeli państwo dzisiaj odwiedzą wojewodę, to ja nic nie będę już tu więcej opowiadał, zobaczycie wiele rzeczy, których wasze oczy do tej pory nie widziały.
To w takim razie popatrzymy na zegarek, jest już godzina 7:47 w studio. O, żołnierze wyklęci, mural.
A północne dzielnice Szczecina to można powiedzieć ostoja patriotyzmu, wspomniałem o kibicach. Tutaj raczej takie lewicowe hasła średnio się sprzedają, tak bym powiedział, w tym miejscu. To jest ta granica, którą przekraczamy, dojeżdżając właśnie do stoczni. No, różne są na ten temat opinie, czy grupy kibicowskie, w ten sposób honorując przeszłość i honorując polskich bohaterów, robią to dlatego, że to modne, czy dlatego, że tak czują. No ale to jest dyskusja dla socjologów, filozofów i etyków.
A raczej dyskusja z kibicami.
A też, nie wiem, czy byłaby możliwa, no ale załóżmy, przyjmijmy, że mają dobrą wolę.
Tutaj w tych blokach to już jest ta dzielnica północna. Tutaj nawet papieska flaga wisi, biało-czerwona i papieska.
Jeżeli szukać ludzi, którzy deklarują się jako chrześcijanie, to na pewno też tu. Przypominam, że to jest dzielnica, która była głównie dzielnicą robotniczą, szczególnie w latach 70., kiedy tu było kilkanaście zakładów. No chociażby, tutaj nie padła nawet nazwa, Metaloport, Spółdzielnia Pracy Metaloport, która na przykład dostarczała gazy przemysłowe dla stoczni. Różne inne ocynkownie i tak dalej, i tak dalej. No cała dzielnica, tu Niemcy przed wojną umieścili również inne bardzo duże zakłady pracy, które już nie funkcjonują. O tym też u państwa rano słyszałem, że ten temat był poruszany. Mianowicie na przykład huta, tak? Gdybyśmy pojechali kawałek dalej, to była huta Szczecin. Dosyć dobrze działająca papiernia.
Która brała zresztą ciepło z huty i to tak było jest. Dobrze pomyślane.
Niemcy w nim coś zaplanowali, no to tam się debata odbywała, planiści na tym ciężko pracowali, aby było to po prostu wydolne i wydajne. No, życzyłbym sobie, żeby to się tak działo w 2021 roku.
W 2013 roku, kiedy mieliśmy studio na Wałach Chrobrego, wtedy rozmawialiśmy z Krzysztofem Piotrowskim,
tak,
czyli
tak. Był szefem stoczni szczecińskiej, no wtedy potężnej firmy o światowych zasięgach, tak.
Wtedy już nie była to potężna firma.
Przepraszam, pomyliłem daty, tak, nie, no to już się zapędziłem.
Ale wtedy z Wałów Chrobrego zobaczyliśmy, jak taką przemysłowa cywilizacja Polski, bo taka była, były huty, były stocznie, były kopalnie, były w Elblągu, produkowano motory do, to się nie nazywa motory, ale w każdym razie do okrętów motory, tak. Mhm.
No tak, no jesteśmy w podobnym wieku, w związku z tym nas na studiach uczono, że trzecim etapem rozwoju kapitalizmu jest rozwój sektora usług, prawda? Pamiętasz zapewne? I ten świat jest w tej chwili tak skonstruowany, to nie jest tylko taki znak czasów i cecha charakterystyczna czy Szczecina, czy Polski, no ale to uprzemysłowienie w ciężkich czasach okazało się panaceum na problemy gospodarcze i myślę, że ci, którzy decydują o tym, w którym kierunku państwo mają się rozwijać, nieźle nad tym główkują, żeby coś zrobić, aby przywrócić przynajmniej niektóre z tych elementów.
Czy to teraz będzie nas...
Trzymamy się mocno tutaj poręczy, tak żeby się nie przewrócić.
Tak, bo kręta...
Wjechaliśmy na tereny właściwie gotowe do... To jest scenografia filmu Mad Max, prawda? 3 albo 5.
To jest kręta droga, która prowadzi do stoczni. Rzeczywiście zmienił się widok za oknem biurowce, tramwaju numer 6. To są biurowce, tak?
Tak, to są to centra różnego rodzaju usług powstają w Szczecinie jak grzyby po deszczu. I to jest ten chyba kierunek, którym miasto się chce chce rozwijać. Nie wiem, czy gościem państwa będzie pan prezydent, czy był już?
Nie, a jakie są rządy pana prezydenta?
Powiem tak, na tle tych prezydentów, którzy rządzą dużymi polskimi miastami, czy też tymi największymi 8 polskimi aglomeracjami, to Piotr Krzystek, mimo że w ostatnim rozdaniu postanowił jednak zaprzyjaźnić się bliżej z Koalicją Obywatelską i z nią dzielić w Szczecinie władzę, to powiedziałbym, że jest na tle tego, co się w Polsce dzieje, umiarkowany w swoich zapędach antydobrozmianowych. No, myślę, że to nie chcę tutaj w tej chwili wystawiać oceny, bo nie czuję się do tego też powołany, ale nie sądzę, że Piotr Krzystek budzi takie emocje jak prezydenci w innych dużych miastach.
Jest godzina 7:52. Wysiadamy? No
właśnie, tak.
To jest to jeszcze kawałeczek. Myślę, że goście w studio się niecierpliwą, a my o godzinie 7:52 trochę nam szkoda tego czasu na piosenkę. Wysiądziemy z tramwaju i dojdziemy do hotelu, a tam zobaczymy i usłyszymy, co słychać w portach. Na szczęście przystanek jest dość blisko tarasu hotelu Wulkan, na którym czeka nasz gość. A w takim razie, panie redaktorze, jak kulturalne życie Szczecina wygląda?
No, rozumiem, że uczestniczyli państwo wczoraj w Kongresie Morskim i byli w Filharmonii Szczecińskiej. I tutaj muszę powiedzieć mnóstwo ciepłych i dobrych słów i o samej instytucji, o jej szefowej, czyli o Dorocie Serwie, którą ja serdecznie w tej chwili pozdrawiam, dzięki temu, że jestem na antenie Radia Wnet. Myśmy w Polsce popełnili sporo błędów w planowaniu zasobów kulturalnych, przepraszam za te korporacyjne określenia, w tym znaczeniu, że powstało wiele fajnych budynków, dobrze zaprojektowanych, być może nawet i funkcjonalnych, ale niestety pozbawionych treści, niewypełnionych treścią. Dorota Serwa i Filharmonia Szczecińska wypełniała dwie funkcje, to znaczy stworzono fantastyczny budynek nagrodzony najważniejszą nagrodą europejską, jeśli chodzi o bryłę i sam projekt i wykonanie, a jednocześnie wypełnia je wybitną treścią. To jest wybitna instytucja kultury w skali kraju. Mogę też powiedzieć mnóstwo dobrych słów o teatrach, mimo że grają tak zwany repertuar zaangażowany, na przykład Teatr Współczesny pod przewodnictwem za Anny Augustynowicz. To jest repertuar zaangażowany. Oczywiście opowiadają się takie, a nie inne sztuki, prezentując po jednej stronie konfliktu politycznego w Polsce, ale nie znaczy to, że robią zły teatr. Także sporo koncertów, dużo rzeczy się dzieje w Szczecinie. Każdy, kto chce korzystać, czerpać z tego, to może pełnymi garściami.
Rzeczywiście to wnętrze Filharmonii Szczecińskiej jest imponujące i warto by było oczywiście do Filharmonii Szczecińskiej przyjść. My wróciliśmy do stoczni. Widok na co?
To jest chyba wówczas, kiedy stocznia się rozwijała się w imponującym tempie. To jest największa suwnica, była największa suwnica w Polsce, jedna z większych w Europie. Teraz to się pewno zmieniło. No, cudowne żurawie, ten krajobraz postindustrialny robi jednak wrażenie. Nawet jeżeli to jest już infrastruktura przemysłowa wysłużona, to jednak czuję się, że tu my jesteśmy w porcie nad wodą, prawda? Nawet ten zapach taki jest specyficzny.
I z tej suwnicy, panie redaktorze, ona ma ponad, nie wiem ile ona ma metrów, już nie pamiętam, bo chciałem powiedzieć ponad 100, ale to bym wyraźnie, wyraźnie przesadził. Ale tam z tej suwnicy prowadziliśmy kiedyś poranek, 7 lipca.
Tak? Nie, no to znaczy pańskie happeningi, jeden z tych, który pan mi zaproponował, są absolutnie niekonwencjonalne, mimo 20-kilkuletniego doświadczenia radiowego, jak powiedziałem, jeszcze nigdy w czymś podobnym nie uczestniczyłem. I przy okazji też chcę powiedzieć kilka ciepłych słów na temat samej akcji. Nie jako przedstawiciel partnera medialnego tej akcji, ale po prostu jako dziennikarz i pański kolega po fachu, że to jest kawał dobrej roboty dziennikarskiej, mnóstwo pracy, znakomity research. Wiadomo, nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Jeżeli ma się ambicje, chce coś się zrobić, to się to zdarza, ale to jest wliczone w pracę radiowca. Ja państwu serdecznie gratuluję za tę akcję.
A ja panu serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwa i pana redaktora zapraszam na koncert, który będzie w hotelu Wulkan dzisiaj o 19:00. Piotr Banach będzie tutaj występował, będzie tutaj śpiewał. Można napisać radio maila na adres radio@wnet.fm z hasłem chcę. Myślę, że to będzie równie wspaniały koncert jak te, które urządzamy w trasie. Te nasze dobre wieczory są rzeczywiście dobre i pogodne, tak jak dzisiejsze niebo, lekko zachmurzone niebo w Szczecinie. Bardzo serdecznie jeszcze raz panu redaktorowi chcę podziękować za wyprawę naszą tramwajową, o której będziemy na pewno pamiętali.
No będę miał co żonie opowiedzieć po powrocie, żona na urlopie, także...
Także spotkamy się dziś wieczorem. Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego, był gościem pierwszej godziny Poranka Wnet podczas wielkiej wyprawy, a teraz posłuchają państwo zespołu Indios Bravos.